A dzisiaj chciałbym dzielić się słowem, które jest od dłuższego czasu w moim sercu, z Ewangelii Mateusza z 11 rozdziału. Od wiersza 27 do 30. rozdziału Ewangelii Mateusza. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego. I nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Kiedy rozmawiam tak z niektórymi i kiedy samim widzimy, że i sami, i ludzie wokół nas dzisiaj są niesamowicie obciążeni. Obciążeni pracą, obciążeni domowymi obowiązkami. Ludzi, którzy są tak zabiegani, że praktycznie mówią, my nie mamy czasu, nie mamy na nic czasu. Moi drodzy, ja myślę, że kiedy Jezus wypowiadał te słowa, dlatego że do Niego cisnęli się ludzie, gdziekolwiek był Jezus, był otoczony mnóstwem ludzi, którzy chcieli Go słuchać, chcieli doznać Jego mocy, mocy uzdrowienia, ale jestem tak samo przekonany, że ludzie ci byli obciążeni swoim codziennym życiem. Swoimi troskami, swoimi zmaganiami. I to dotyczy nie tylko kwestii fizycznych, ale też i duszy, i ducha. I tacy ludzie gromadzili się wokół Pana Jezusa. Wiecie, wszyscy ludzie są do siebie podobni. Nawet kiedy mamy inne rasy, to wszyscy jesteśmy podobni do siebie w naszych reakcjach, w naszych pragnieniach, w naszych potrzebach. I to jest normalne. Mamy ludzi ciekawych, honorowych, obrażalskich, usłużnych, złych, dobrych, poszukujących Boga i tych, którzy w ogóle na Boga nie zwracają uwagę. Tacy są ludzie. I tacy ludzie byli wokół Jezusa. Wiecie, kiedy Jezus patrzył na ludzi, patrzył głęboko do ich wnętrza, do ich serca, nie tylko powierzchownie oceniał ludzi. Mogli być ludzie elegancko ubrani i źle ubrani, ale Jezus patrzył na to, jacy są w środku, to, co przeżywają w sercu, tam, w głębi. Znał ich i widział, jak często może ładnie wyglądali na zewnątrz, nawet elegancko byli ubrani, może nawet uśmiech był na ich twarzy, ale wewnątrz płakali i krzyczeli w swoim sercu. Jezus to widzi. Jezus to widział wtedy i widzi dzisiaj, kiedy siedzimy tutaj, przeżywamy różne chwile, o różnych rzeczach myślimy. Jezus to widzi. Moją troskę, moje obciążenie, moje zamartwianie. On to wszystko widzi. Jezus właśnie mówi do nas ludzi, którzy zmagamy się z różnego rodzaju sytuacjami, które to powodują, że jesteśmy zmęczeni, zniechęceni. Czasami mówimy, Panie, zabierz nawet mnie. Jezus mówi niesamowicie ważne słowa. Wiecie, my chcemy, potrzebujemy. Jezus chciałby, żeby to było naszym udziałem, żebyśmy żyli pośród tych wszystkich rzeczy, od których nie możemy uciec tutaj na ziemi. Ale żebyśmy żyli w Jego odpocznieniu, w Jego pokrzepieniu, w Jego posileniu na wewnętrznym człowieku, żebym nie musiał być człowiekiem, który dochodzi do takiego punktu, że mówi, już nie jestem w stanie cieszyć się, że trawa jest zielona, że słońce świeci, że woda pięknie płynie. Nie jestem w stanie się już tym wszystkim cieszyć, nawet tego nie widzę, kiedy idę drogą, bo pędzę z pracy i do domu, z pracy i do domu. A Bóg chce, żebyśmy w tym wszystkim mieli odpocznienie i znaleźli odpocznienie dla swojej duszy, dla swojego wewnętrznego człowieka, abyśmy nadal w tym wszystkim mieli radość w Panu. Dlatego Jezus, kiedy widział ludzi, widział, że są umęczeni, że są utrudzeni. I on tutaj używa słowa spracowani. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani. To znaczy ludzi, którzy ciężko pracują, mozolą się, trudzą, zmęczonych, wyczerpanych. Praca w zakładzie, jak powiedziałem, obowiązki w domu. Troska o dzieci, troska o finanse, o zdrowie najbliższych, o codzienny byt. To wszystko jest częścią naszego życia. Ale Jezus mówi, wielokrotnie zachęca nas do tego, żebyśmy Jemu, w Nim położyli naszą ufność. A więc Pan Jezus chce nauczyć żyć pośród powodzenia i niepowodzenia. Bo przeżywamy jedno i drugie. Chwilę sukcesów, zwycięstw, powodzenia, ale też jest dużo tych momentów trudnych, bardzo trudnych. Pan Jezus chce, żebyśmy nauczyli się żyć w Jego odpocznieniu, mieć Jego pokrzepienie w każdej sytuacji. To nie jest nasze pokrzepienie, to jest pokrzepienie, które płynie od Niego. Abyśmy umieli odpocząć pośród największych wyzwań i zmagań, jakie są w naszym życiu, jakie się dzieją w naszym życiu. A więc jeżeli tego potrzebujemy, a muszę powiedzieć, że ja na pewno tego potrzebuję. I sądzę, że nie ma człowieka, który by tego nie potrzebował, doświadczania tego ukojenia, tego odpocznienia, nawet kiedy wszystko się układa źle, to jednak mogę mieć odpocznienie w Panu w tym wszystkim. Moi drodzy, jesteśmy tacy rozdarci pomiędzy tym, że coś chcemy jeszcze robić i robimy dla Boga, a tym, że potrzebujemy też z drugiej strony, nie zaniedbując tego, usiąść z kolei jak Maria u stóp Jezusa i napełnić swoje wnętrze Bożym Słowem, Bożym błogosławieństwem. Potrzebujemy jednego i drugiego, być jak Marta i być jak Maria w naszym życiu. A więc Jezus mówi spracowani. I używa drugiego słowa utrudzeni. To słowo utrudzony ma swoje źródło w słowie, które oznacza być obciążonym, obładowanym. Także nie możesz czegoś unieść. To przerasta twoje możliwości. Ileż razy matki mówią odnośnie swojego służby, pracy w domu ze swoimi dziećmi. Ja już nie mam sił. Ręce opadają. Nie dam rady. A jednak Bóg chce, żebyśmy pośród największego spracowania, największego zagonienia, też obciążenia, jakie przeżywamy w naszym życiu, abyśmy znaleźli źródło, które sprawi, że będziesz żył w odpocznieniu Pana. To jak ktoś kiedyś to tak nazwał, że chrześcijanin ciągle powinien posuwać się do przodu i pozostawać w odpocznieniu. Wiecie, nie jest łatwo być w odpocznieniu, bo my jak mamy trochę sił, mówimy poradzę sobie, to jakby zabieramy sprawy w swoje ręce, już nie patrząc na Pana, nie polegając na Panu, tylko sami, a znowu dochodzimy do tego momentu wyczerpania. Jeden z nauczycieli słowa przyrównał takiego chrześcijanina, który ciągle pracuje, czyli posuwa się do przodu, działa i odpoczywa jak kogoś, kto niesiony jest w lektyce. On jest w odpocznieniu, ale nie jest w miejscu, ciągle posuwa się do przodu. Nie wiem, czy to jest dobry przykład, ale utrudzony. I sądzę, że nie chodzi tylko o fizyczne ciężary. Gorsze są te wewnętrzne, w duszy, zmagania, psychiczne. Kiedy jesteśmy atakowani różnego rodzaju wątpliwościami, zniechęceniem, oskarżeniami, samooskarżeniami i tak dalej, i tak dalej. Utrudzeni. Ja myślę też, że wiecie, mistrzami w takiemu nakładaniu właśnie tych brzemion, którymi są ludzie utrudzeni, byli faryzeusze i uczeni w piśmie. Pamiętacie, Jezus mówi do nich, wy nakładacie na mój lud ciężary, brzemiona, których oni nie mogą unieść, ale wy też ich nie potraficie unieść. Jesteście mistrzami od manipulowania moim słowem, moim prawem i nakładacie coś, co nie jest napisane w moim słowie, nakładacie na mój lud i doprowadzacie ich do rozpaczy. Oni starają się iść za tym. Oni starają się być temu wierni, co słyszą od was, a jednak nie potrafią temu sprostać i się załamują. Do perfekcji opracowali pewne rzeczy, sami tego nie przestrzegając. To nie miało nic wspólnego z Bożym Słowem. To były ich przykazania, to były ich nakazy, które nakładali na ludzi. Moi drodzy, ileż jest brzemion i ciężarów nałożonych czasami przez rodziców na dzieci. Myślę czasami o takich błędach, gdzie rodzice mają ogromne wymagania, aspiracje, ambicje wobec swoich dzieci. A to dziecko nie spełnia tych ambicji. Jest, z jednej strony w nim jest to pragnienie przypodobania się ojcu czy mamie. A z drugiej strony ono wie, że nie podoła, nie da rady, że jest zupełnie kimś innym, ma inne możliwości, inne talenty, inne uzdolnienia, ale stara się i dochodzi do czasami tragicznych sytuacji. Obciążony. Musimy baczyć, w jaki sposób patrzymy na nasze dzieci, co możemy, co możemy wymagać, czego nie możemy. Ja nie mówię teraz o posłuszeństwie i nieposłuszeństwie. Mówię o innych rzeczach. Chcą zasłużyć i tragedia rozgrywa się w ich serduszkach. Ale kochani, dzięki niech będą Bogu, że Pan Bóg nie kocha nas za coś. Kocha nas bezwarunkową miłością. Pracuje nad nami, ale miłuje nas. Pierwej, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, On nas umiłował. Gdy na nic nie zasługiwaliśmy. Jednak Jego miłość jest nam dana, jest nam podarowana i On tej miłości nas przyciąga do siebie. Jest też inna kwestia. Jako Boże dzieci, myślę, że to jest naturalne, pragniemy podobać się Bogu. Uważam, że każdy, który narodził się na nowo, ma pragnienie podobać się Bogu. Ma pragnienie być blisko Boga i czynić to, co Bóg do niego mówi. Ja myślę, że to jest wyraźny owoc, oznaka, że ktoś narodził się na nowo, zrywa z grzechem, a z drugiej strony ma takie wielkie pragnienie, aby podobać się Bogu. Ale znowu, także tutaj musimy pamiętać, że bez Jego łaski, ustawicznej łaski i mocy nie możemy się Jemu podobać. Nie sprostamy temu, co On mówi w swoim słowie, sami z siebie. Dlatego Jezus powiedział, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. On dał nam swojego Ducha Świętego, On zamieszkał w nas i On daje nam łaskę za łaską, abyśmy mogli w Jego mocy, z Jego mocy korzystać. W liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale, w wierszu 19, tak jest napisane, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. A w liście do Hebrajczyków jest napisane, że nasz Pan jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Czyli On cały czas używa swojej mocy, aby wspierać nas w wierze, w zaufaniu, a też musimy wiedzieć, że z jednej strony jest mój trud i mój wysiłek, ja chcę podobać się Bogu, a z drugiej strony Pan mówi, oto ja daję Ci sam dość mocy, abyś mógł mnie się podobać, abyś mógł wykonać to, co dla Ciebie jest niemożliwe. Halleluja! Dlatego, że jeżeli masz problem, czy mamy problem z czymś w naszym życiu i stajemy się ludźmi agresywnymi, wybuchowymi, czy jakimiś, to wiedz jedno, jesteś pod łaską i Bogu nie podoba się to, co robisz. I powinieneś dołożyć starań, żeby to zmienić, ale z drugiej strony nie licz na siebie, ale czerp siłę i moc od swojego Pana i Zbawiciela, który udziela nam swojego ducha, udziela nam swojej mocy do tego. Moi drodzy, często te rzeczy, te problemy, te trudności, to co nas przygniata, przybija, wydaje nam się tak wielkie, że nie ma znikąd pomocy. Wiecie, wystarczy, że postawię tak dłoń przed moimi oczami i nie będę widział słońca. Jedna moja dłoń jest w stanie zasłonić słońce, które jest milion razy większe od ziemi. Ale to jest tylko dłoń. Problem jest tak mały, a Bóg jest tak potężny, jest ponad tym wszystkim i ma moc rozwiązać absolutnie wszystko. Powiem jeszcze jedną rzecz, która mi się bardzo podobała, którą usłyszałem, ale to było z nagrania właśnie tych naszych przyjaciół z Anglii. Nie zawsze Bóg rozwiąże problem tak, jak my byśmy oczekiwali. Ale gwarantuję ci, że Bóg uczyni drogę w problemie, abyś mógł wyjść zwycięsko. Halleluja. Nie zawsze jest tak, że nagle ci nieprzyjaciele gdzieś tam odskoczą i tak dalej, ale nagle Bóg uczyni przestrzeń dla ciebie, że pośród przeciwności, nieprzyjaciół, ty będziesz szedł zwycięsko dalej, aż przejdziesz przez to. Pamiętam brata z Wapienicy. Nie wiem, czy on żyje, czy nie. Czasy komunizmu, głębokiego komunizmu, lata 50. Wszystkich starszych zboru, przełożonych zboru zaczęto zamykać do więzi. Tylko dlatego, że byli przywódcami zboru. Znalazł się w jednym z takim więzieniu służb bezpieczeństwa. Wiecie, przychodzili, żeby się nad nim znęcać. I pewnego razu, kiedy przyszli do niego, próbowali się do niego zbliżyć, próbowali uderzyć go, torturować go, nagle odbili się jak od ściany. Próbowali drugi raz, odbili się jak od ściany. Oto nagle okazało się, że coś z Bożej chwały, z Bożej ochrony otaczało naszego brata i nie mogli do niego podejść. Może tak być. Ale może być tak, że ten, kto cierpi, będzie cierpiał z powodu imienia Jezus. Ale Bóg da mu ponadnaturalną siłę, aby mógł przez to przejść zwycięsko i ostać się przy Jezusie. Amen. Pamiętacie zbór jeden do jednego zboru? Jest powiedziane, szatan upodobał sobie, żeby was strącić do więzienia i bądź wierny aż do śmierci. Pan mówi, nie wybawię was z tego więzienia. Wybawię was w inny sposób. Przeprowadzę was do wieczności ze mną. Halleluja. Bóg daje odpocznienie. Jeden z braci, nie wiem, czy to nie był właśnie ten, czy ktoś inny, ten człowiek z nieba, który napisał książkę, został wtrącony do więzienia w Birmie, przeżywał tak okropne katiusze, ale kiedy tam był, mówi, Bóg dawał mu niesamowitą siłę i miłość, nie tylko do więźniów, ale do oprawców. I tam, gdzie nikt by nie głosił Ewangelii, on głosił tym ludziom, dla których już nie było żadnej nadziei, którzy byli tak torturowani psychicznie i fizycznie. Nie było dla nich wyjścia. Tam Bóg posłał swoje dziecko, swojego sługę, który przechodził przez to samo udręczenie, ale on tam im świadczył i wielu z tych kryminalistów, z tych bandytów oddało swoje życie Bogu. Nie tak, jak ja chcę. Jeśli chcę żyć w odpocznieniu, pierwszą rzeczą, którą muszę uczynić, to Jezus mówi, kto jest utrudzony, kto jest umęczony, kto jest spracowany, ma przyjść do mnie, mówi Jezus. Jeżeli będziesz szedł z Jezusem, to chcę ci powiedzieć, w różnych sytuacjach będziesz miał odpocznienie i zwycięstwo. I nie będziesz pokonany. Będziesz potrafił przez to przejść. Bo Jezus jest z tobą, a ty jesteś z Nim. Pierwszą rzeczą, którą Jezus mówi, ale to jest tylko pierwsza z trzech, o których tutaj mówi, żeby żyć w odpocznieniu, przyjść do Jezusa, to jest tylko jedna z tych rzeczy i nie przyjdzie odpocznienie, jeśli nie uczynię następnych rzeczy. Przyjdźcie do mnie, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Zwróćcie uwagę, Jezus do tych tłumów ludzi nie mówi, idźcie tam do apostoła Piotra czy Pawła, oni ci pomogą. Nie, nie. Mówi do mnie. Biblia wyraźnie mówi, mamy jednego orędownika, jednego pośrednika. To jest Jezus Chrystus. Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Nie ma innego imienia danego ludziom pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jak? Imię Jezus. Proste. Jezus mówi, masz tego rodzaju sytuację, przyjdź do mnie. Wiecie, kiedy ludzie mówią, ja nie mam odwagi przyjść do Jezusa, to w takim razie do kogo masz odwagę? Jeżeli nie masz do tego, który sam ciebie zaprasza, który sam oddał życie za ciebie, to jak możesz nie mieć odwagi? On uczynił wszystko, abyśmy mogli nabrać odwagi i ufności i zrozumieli, że Jego miłość podąża za każdym z nas, aby nas ogarnąć, objąć i wyrwać z ciemności. Dlatego powiedział na początku tego 20 fragmentu, 27 wiersz, wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Zwróćcie uwagę, objawienie Boga, Ojca, Jego ojcostwa pochodzi od Syna. Jeżeli przyjmujesz Syna, jeśli wierzysz Jezusowi, będziesz przez Ducha Świętego, który jest Synem, miał objawienie Boga jako Ojca. Pójdźcie do mnie wszyscy. Ale druga rzecz jest niezwykle ważna. Jezus mówi, weźcie moje jarzmo. To jest druga ważna rzecz, żeby żyć w pokrzepieniu, odpocznieniu. Przyjść do Jezusa, to jest mało. To jest zbyt mało. Możesz Go wzywać, możesz się do Niego modlić, możesz Mu oddać życie, ale Jezus mówi, weźcie moje jarzmo na siebie. To słowo jarzmo oznacza relację pan-niewolnik. Albo inaczej, to słowo jarzmo oznacza to, co działo się w tamtym czasie, w tym świecie rolniczym, że dwa woły zaprzęgano do jednego jarzma. W jednym było miejsce na jedną głowę wołu, w drugim obok na drugą głowę. Dwa woły. I jeden doświadczony wół szedł, a do niego zapinano. Łączono z nim młodego, niedoświadczonego, który miał się uczyć przy nim. Uczyć chodzić, uczyć pracować, uczyć działać, aby stał się dojrzałym. Jezus mówi, weźcie na siebie moje jarzmo. Inaczej mówiąc, tak jak te dwa woły zdane na siebie. Powiem wam, większego zaszczytu Jezus nie może tobie i mnie uczynić, jak zaprosić ciebie, żebyś wziął Jego jarzmo. To znaczy Jezus mówi, chcę, żebyś mi towarzyszył cały czas. I słuchajcie, ten młody, który dostaje się do jarzma, nie jest przyuczony, o jemu by się czasami chciało wolniej iść, czasami szybciej, czasami gdzieś skoczyć w bok, ale ten dojrzały, on nie ustąpi. On idzie swoim torem. On wie. Jezus, kiedy zaprasza ciebie i mnie, weźcie moje jarzmo na się. Jeśli chcę żyć w odpocznieniu, które pochodzi od Pana, to nie tylko przychodzę do Niego, ale staję się, bo dla mnie to jest kapitalny obraz uczniostwa, staję się Jego uczniem. Więcej, jestem złączony, sprzęgnięty z moim Panem tak blisko, że nie jestem w stanie, bo mam jarzmo, nie jestem w stanie ani w jedną, ani w drugą, ani wolniej, ani szybciej. Ja chcę przyspieszyć, a On idzie swoim krokiem. Tam, gdzie On idzie, ja muszę iść. Tam, gdzie On mnie prowadzi, ja idę. Wiecie, czasami nas to kosztuje, ale ja powiedziałem, tak kiedy nad tym rozmyślałem, mówię, Boże, co za honor mi uczyniłeś, że mogę być w jarzmie z Jezusem. Tak blisko Niego, tak blisko razem koło Niego. Wiecie, kiedy jestem z Nim w Jego jarzmie, kiedy nie uciekam, kiedy się nie wyrywam, kiedy pozostaję w Jego jarzmie, gwarantuję Ci jedno, będziesz miał zwycięstwo, będziesz miał ochronę, będziesz miał błogosławieństwo, będziesz zawsze w tym miejscu bezpieczeństwa przed Bogiem, bo jesteś w jarzmie z Jezusem. Idziesz razem z Nim. Czyli trudzę się i pracuję wraz z Nim. Zmierzam tam, gdzie On, bo wziąłem Jego jarzmo. Ja myślę, że możemy to jarzmo Jezusa przyrównać do niczego innego, jak do Słowa Bożego. Weźcie na siebie moje jarzmo. Czyli weź jarzmo Słowa Bożego. I bądź tym, który zaczyna nie tylko słuchać, ale zaczyna czynić, żyć według tego, co On do nas mówi. Abyś mógł mieć odpocznienie, aby Boże odpocznienie było twoim i moim udziałem. Jezus nazywa to jarzmo jakim? Miłym i lekkim. To nie jest jarzmo diabła. Wiecie, kiedy byliśmy w tym świecie, bez nadziei, tak mówi Słowo Boże, bez Boga, diabeł robił z nami, co chciał. Tumanił nas, oślepiał nas. Biblia mówi, że Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii. Ale teraz, kiedy jesteś w Chrystusie, chcę ci powiedzieć, nie jesteś już więcej w ciemności. Tak mówi list do Tesaloniczan, 5 rozdział. Nie jesteśmy już dłużej w ciemności. Jesteśmy w Bożej światłości. Wszelkie diabelskie jarzma zostały zerwane. Jesteśmy wolnymi Bożymi dziećmi. Ale Jezus mówi, a teraz weź moje jarzmo. Ono nie jest, wiecie, kiedy patrzymy na ludzi, co robią ze swoim życiem, jak niszczą swoje życie alkoholem, narkotykami, dopalaczami. Wiecie, wydaje się, jakby ludzie rozum stracili. Kupują dziadostwo, wydają pieniądze i doprowadzają siebie do śmierci. Totalna głupota. Do czego doprowadzony jest człowiek zaślepiony, który nie patrzy, jak cennym jest jego życie, że zmierza do wieczności, że kiedy umrze, będzie na wieki albo z Bogiem, albo bez. Zaślepione umysły, ale my już nie jesteśmy w ciemności. Jesteśmy w Bożej światłości. To jarzmo jest, Pan Jezus mówi, ono jest miłe, Chrystos, czyli dobre, pożyteczne, zbawienne, życzliwe, dobrotliwe i łaskawe. Jarzmo Jezusa, słuchajcie, słowo Pana, jakie jest dla ciebie? Jest ciężkie do wykonania? Jest trudne do wykonania? Och, znowu modlitwa. Och, znowu tamto. Och, znowu zbór, znowu społeczność. Nie! Ja, jeśli jesteś Bożym dzieckiem i chodzisz w Jego jarzmie, a Jego jarzmo jest miłe, to Jego słowo jest tak miłe, tak przyjemne, że nie chcesz od tego uciekać. Myślę, że wszyscy, którzy narodzili się na nowo, to przeżywają. Możesz słuchać godzinę. Jeżeli tam jest to słowo i dotyka, to mówisz, och, jak cudownie jest być w Bożej obecności. Gdy Pan mówi, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. Gdy mówi, czuwajcie i módlcie się. Gdy mówi, miłujcie jedni i drugich gorąco, czystym sercem. Gdy mówi, służcie Panu z radością. To jest jarzmo. Ale jak ono jest miłe, przyjemne, zbawienne, ja nie będę się z tym słowem kłócił, ja nie będę narzekał, że Bóg tak do mnie mówi, bo ono jest jak plaster miodu dla mojego serca, dla mojego ducha. Amen? To jest słowo Pana, to jarzmo. I z drugiej strony ono jest lekkie, nie tylko jest miłe, nie tylko jest przyjemne, nie tylko jest zbawienne i łaskawe, ale ono jest lekkie. Lekkie do zniesienia. Jezus nie nakłada na nas jakiegoś jarzma, które by wyrządziło jakąkolwiek nam szkodę. Ale to, co jest miłe, to, co jest przyjemne. Dlatego Biblia mówi wielokrotnie, nie chodźcie w obcym jarzmie. Nie chodźcie w obcym jarzmie z tymi, którzy odrzucają Ewangelię. I wcale to nie tylko oznacza kwestii małżeństwa wierzącego z niewierzącym. To chodzi w ogóle, żeby wierzący nie zaczął chodzić w obcym jarzmie, które jest w tym świecie, z którego zostałeś wyrwany. Psalm 1 o tym mówi. Błogosławiony, szczęśliwy jest człowiek, który nie zasiada w gronie szyderców, nie idzie drogą bezbożnych. Jakże często ludzie wierzący gdzieś tam, dlatego że wyrywają się z jarzma Jezusa, wyrywają swoją głowę, mówią, nie chcę dłużej, a później cierpią niesamowicie. Jakże czasami niektórym jest trudno wrócić z powrotem do jarzma. Ale także dla nas. Czasami próbujemy się gdzieś tam odsunąć na bok, a Pan mówi nie. Pamiętaj, weź, trzymaj moje jarzmo. Bierz moje słowo, trzymaj się mojego słowa. Chociaż dla ciebie wydaje się to może teraz trudne, bądź wierny w tym, a zobaczysz, że moje jarzmo jest miłe i lekkie, czyli jest zbawienne, łaskawe i przyniesie ten dobry owoc w twoim życiu. I będziesz błogosławiony w swoim życiu, chociaż może będzie momentami to trudne i będzie potrzebny wysiłek. I ostatnia rzecz. Jeśli chcę żyć w Bożym odpocznieniu, mam do Niego przyjść, mam wziąć Jego jarzmo, ale Jezus mówi coś jeszcze więcej. Uczcie się ode mnie, że jestem krzykliwy, wrzaskliwy, podenerwowany, poirytowany. Nie. Uczcie się ode mnie, że jestem cichego i pokornego serca, a wtedy znajdziecie, Biblia Tysiąclecia podaje, pokrzepienie dla waszych dusz, nasze ukojenie, angielska mówi odpocznienie dla waszych dusz. Wtedy, jeżeli nawet przyjdziesz do Jezusa, dalej będziesz chciał iść swoimi drogami. Nigdy nie będziesz w Bożym odpocznieniu. Narobisz sobie problemów. Mamy wziąć Jego jarzmo, wziąć Jego słowo, które jest tak cudowne, wziąć tą lampę dla naszych nóg, aby nas prowadziła i żyć tak, jak mówi Jego Słowo. Czasami zmagać się z tym, co próbuje się temu przeciwstawić, ale chcę być posłuszny i uczyć się od mojego mistrza. Cichy. Wiecie, to nie znaczy, że on nie miał swojego zdania. To nie znaczy, że on nie wiedział, co ma robić. To nie znaczy, że jak go popchnęli, to tak się w tą stronę szedł. Nie. On szedł dokładnie tak, jak miał iść. Cichy, to znaczy zdecydowany. Zdecydowany być wierny temu, co Bóg mówi. Ale też w sposób właściwy to słowo cichy. Greckie oznacza łagodność, łaskawość, delikatność, życzliwość. I to powinno być wypływać z nas. Jeżeli chcę żyć w Bożym odpocznieniu, to taki jestem do tych, którzy są wokół, taki jestem w moim domu, w rodzinie, w taki sposób. Mówisz, ale ja mam problem. Okej, Jezus wie o tym. Ale masz wzór tego, który idzie obok ciebie. Patrz na niego. Powiedz, mam problem, Panie. A on da ci siłę, aby w tobie ta cecha, to co tak on kocha, to, co jest w nim samym, aby było w tobie, aby wypełniało twoje serce. I wiele jest miejsc w Bożym Słowie, w Nowym Testamencie, które używa to słowo praos, łagodny, cichy, delikatny, życzliwy i pokorny. Niechełpliwy, niedumny z siebie. A inni to się nie liczą. Tylko moja modlitwa, tylko ja, tylko ta. Inni są do niczego. To jest pycha, to jest arogancja. To nie ma nic wspólnego z Bożym dzieckiem. Wiecie, Słowo Boże mówi tak pięknie, że lepszą rzeczą, apostoł Paweł napisał, lepszą rzeczą jest dla nas, jeśli inni nas polecają, a nie my samych siebie. Niech nasze życie, nasze uczynki, to, co Bóg czyni w nas i przez nas, niech wydaje świadectwo. A wtedy, kiedy będziemy się uczyć być w Jego jarzmie, wziąć Jego jarzmo na siebie, które jest lekkie i tak wspaniałe i uczymy się od Niego być cichego serca i pokornego, wtedy jest, Jezus mówi, wtedy doznacie odpocznienia. Wiecie, my wielokrotnie chcemy odpocznienia, tylko nie słuchamy tego, co On mówi. Przychodzimy do Niego, ale nie podobają nam się te dwie kolejne rzeczy. Jarzmo, posłuszeństwo dla Jego słowa i to, że chcemy i doświadczamy przemiany tam wewnątrz nas, aby coraz więcej z tego owocu Ducha Świętego mogło się w nas manifestować i z charakteru Chrystusa. Tym słowem chciałem się dzisiaj z wami podzielić. Ono było w moim sercu. Jest ważny też dla mnie. Jeżeli czujesz się dzisiaj wypalony, wyczerpany, zmęczony, to wiedz, że jest miejsce odpocznienia, jest źródło odpocznienia.
tym źródłem odpocznienia jest nasz Pan Jezus Chrystus. Nie uciekaj, nie wzdrygaj się przed jarzmem Jego słowa. Ono jest słodkie, ono jest lekkie, ono jest cudowne i zbawienne. Ale też rób wszystko, aby to, co widzisz, że jest niewłaściwe, z Jego pomocą, przez Jego łaskę zmieniało się w Twoim zachowaniu, w Twoim życiu, tak aby On był przez to uwielbiony. Chciejmy powstać, aby się modlić. Hallelujah, Jesus. Panie, tak dziękujemy Ci, że jest w Tobie dla nas odpocznienie. Dziękuję Ci, że jest odpocznienie dla mnie, dla każdego Twojego dziecka. I dziękujemy Ci, Panie, że Ty wszystko wspaniale uczyniłeś. I dziękujemy Ci, Boże Wszechmogący, że Ty uczysz nas, jak mamy chodzić z Tobą. Tak dziękuję Ci, Boże, że Ty sam dotykasz mnie przez swoje święte słowo. Pokazujesz mi naprawdę Twojego świętego słowa. Tak naucz nas, modlę się o każdy dom w naszym zborze, każdą rodzinę, każde małżeństwo. Panie, Ty widzisz, jak jesteśmy zagonieni, zapracowani. Panie Boże, abyśmy nie pozwolili na to, aby pozbawić się tego miejsca błogosławieństwa u Twoich stóp, Boże. Aby szukać Ciebie, szukać odpocznienia, odnajdywać Go, Panie. Abyśmy mogli wzrastać dla Ciebie, Boga żywego. Bo Ty jesteś w stanie i Ty czynisz tą wspaniałą drogę, tam, gdzie nam się wydaje, że drogi nie ma. Tak bądź uwielbiony teraz z mojego serca i błogosław nas, nasze serca. Amen.